Słuchasz podcastu Klientomania. Odcinek 111.
Przed mikrofonem Maciej Buś. Dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Klientomania. W pierwszym wrześniowym odcinku zapowiadałem nową ramówkę oraz nowe formaty. Pierwszy z tych formatów to rozmowy na słuchawkach. Otworzyliśmy nimi nowy sezon, ten jesienny. Czas na kolejne nowe, czyli cykliczne audycje poświęcone obsłudze klienta w relacji B2B, czyli business to business. Będą to audycje prowadzone przeze mnie na podstawie moich doświadczeń, obserwacji, wiedzy, również przekonań. I mimo, że to ja jestem ich twórcą i tworzywem audycji, zakładam, że będą to formy krótsze niż inne moje podcasty. Zobaczymy, jak to wyjdzie chociażby z tym odcinkiem. Mam nadzieję jednak, że będą one napakowane konkretami po brzegi zegarka. Takie mam założenia. Zatem do rzeczy. Zaczynam z grubej rury, czyli fakty i mity na temat obsługi klienta w relacji B2B.
Słuchasz podcastu Klientomania.
Jak już wcześniej zaznaczyłem, bazuję na własnych doświadczeniach wyniesionych z realizowanych projektów i siłą rzeczy zgłębiania zakamarków tych relacji, często odkrywania dla mnie zupełnie nowych obszarów, w tym zagadnień merytorycznych, jak i specyfiki poszczególnych sektorów. I teraz zauważyłem następującą rzecz, że przez ostatnie 2-3 lata większość projektów doradczych, które realizuję, dotyczą właśnie tej relacji. To jest sytuacja taka, że firmy, które bardzo często funkcjonowały przez 20-30 lat nawet, w jakiś określony sposób, o tym też trochę dzisiaj jeszcze powiem, zorientowały się, że żeby zrobić kilka kroków do przodu, potrzebują uprocesowić całą tą swoją organizację i sięgnęły po wsparcie między innymi mnie. Nie jestem jedyny oczywiście. Dodatkowo, to, co nas tutaj wszystkich dotyczy, czyli pandemia COVID-19, spowodowała właśnie wzrost potrzeby uprocesowienia tych relacji. Okazało się, że przy ograniczonej komunikacji takiej bezpośredniej, na której ta relacja B2B w większości przypadków, mimo wszystko, szczególnie w tych firmach, o których mówiłem, tych funkcjonujących 20-30 lat, ona bazowała, potrzeba było nowych sposobów albo przygotowania się na kolejne tego typu sytuacje, żeby skutecznie obsługiwać czy utrzymywać relacje zarówno te handlowe, jak i dalej obsługowe w sytuacjach, kiedy klienci na przykład już też nauczyli się komunikować w innych obszarach, nie tylko właśnie bezpośrednio przychodząc do punktu, ale właśnie przez telefon, przez internet, czy generalnie mówiąc tak zwanych zdalnych kanałach komunikacji. Liczba przeprowadzana takich projektów pozwala mi wyciągnąć pewne wnioski oraz zebrać obserwacje w formie powtarzających się przekonań menadżerów czy często właścicieli takich biznesów.
Klientomania. Ręczymy za słowa.
Zacznijmy jednak od definicji relacji B2B. Czym ona jest? Chciałbym tutaj uporządkować tą rzecz pod kątem dzisiejszej audycji i wykluczyć ewentualnie to, o czym nie chcę mówić, czy jakie sytuacje jakby nie będą wchodziły tutaj w ramę naszych rozważań. Po pierwsze, B2B, czyli business to business, mamy równolegle, mamy business to customer, czyli B2C, czy B2G, czyli business to government. Więc tak, relacja B2B to relacja pomiędzy przedsiębiorcami czy firmami. To jest, można powiedzieć, takie najprostsze stwierdzenie, natomiast ono nam nie wystarczy. To, co nam przychodzi jakby do głowy, żeby jakby nazwać czy wyobrazić sobie, o jakiego typu firmach możemy mówić, to na pewno będziemy mówić o producencie, czy o takiej relacji typu producent-dystrybutor. Dalej, producent-pośrednik, na przykład takim pośrednikiem jest hurtownia. Dalej, pośrednik, na przykład taka hurtownia z wykonawcą, czyli z jakimś fachowcem, czasami z jakimś budowlańcem i tak dalej. Dalej, mamy wykonawca czy usługodawca i firma jakaś. I tak dalej, i tak dalej. Czyli mamy różnego rodzaju podmioty, które są ze sobą powiązane w celu przekazania pewnej wartości. Czy to będzie produkt, czy będzie to usługa. I teraz to, co jest chyba kluczowe, polega na dostarczaniu produktu lub części produktu lub usługi w celu wykonania usługi czy dostarczenia produktu dla klienta ostatecznego. I teraz tym klientem ostatecznym może być oczywiście klient biznesowy, może to być konsument, czyli możemy mieć tą relację ostatecznie B2C. I teraz to, co jest bardzo ciekawe, to jest to, że ta relacja może być wielokrotnie powtarzana. Weźmy sobie pod uwagę na przykład taki produkt, który jeżeli pracujecie w biurowcach, czy w ogóle nawet własnych firmach takich dużych, gdzie macie jakieś przestrzenie biurowe, mamy ręczniki papierowe, mydło w płynie, to co jest generalnie w łazienkach, z czego korzystamy, chcąc umyć się na przykład ręce. I teraz mamy pierwszą relację, idąc od góry, od samego początku procesu, mamy producent hurtownia, czyli producent produkuje to mydło czy te ręczniki papierowe, sprzedaje je hurtowni jako pośrednikowi. Dalej mamy firmę sprzątającą, która sprząta u nas w naszym biurowcu powierzchnię. W ramach swojej współpracy ma też dostarczać m.in. płyn do mycia rąk oraz ręczniki papierowe. W związku z tym idzie on do hurtowni i kupuje je, a następnie jakby sprzedaje to administratorowi budynku. Czyli mamy relację hurtownia, firma sprzątająca. Dalej ta firma sprzątająca sprzedaje to firmie naszej, czyli powiedzmy administratorowi budynku. I teraz ta firma, czy ten administrator budynku ma relację z pracownikiem. I to już taka jest taka relacja z klientem, można powiedzieć, końcowym. I choć my nie płacimy, to nie ma takiej relacji, gdzie my płacimy za ten ręcznik. Na szczęście jeszcze tak nie ma, albo mam nadzieję, że u was tak nie ma. Ale co do zasady, jest to taka relacja już B2C. Czyli mamy w zasadzie na podstawie jednego tylko produktu wielokrotnie złożoną relację i mamy bardzo wielu pośredników, gdzie na końcu trafiamy do klienta, można powiedzieć, ostatecznego. I teraz, jeżeli jesteśmy już przy tych relacjach, czy w ogóle przy sytuacji rynkowej, to co się dzieje od, myślę, ostatnich też 2 lat, co jest ciekawe, to jest w ogóle skracanie tego rynku dystrybucji. Czyli są takie branże, są takie sektory, gdzie producent próbuje dotrzeć coraz częściej bezpośrednio już do konsumenta. Cały czas w tradycyjnym rynku jest ten element hurtowni, dealerów czy jakichś pośredników, natomiast co do zasady takiej sytuacji nie ma. Często relacją B2B określa się również każdą transakcję, gdzie wystawiamy fakturę. Na przykład, jako jednoosobowy przedsiębiorca idę sobie do jakiegoś elektromarketu, żeby kupić drukarkę. I tu mamy 2 podejścia. Kupuję drukarkę, biorę fakturę i ta relacja nie różni się właściwie niczym od B2C, czyli gdybym był konsumentem. Czyli tak samo mógłbym pójść po telewizor, cokolwiek innego. W zasadzie moja relacja z danym sprzedawcą, z daną marką sprzedawcy niczym się nie różni. I mamy drugą sytuację. Kupuję drukarkę, biorę fakturę, ale w ramach jakiegoś programu czy procesu zorganizowanego przez sprzedawcę. Czyli ten elektromarket ma na przykład specjalne albo warunki, albo pewne zachęty dla przedsiębiorców, żeby oni dokonywali tam zakupów. Na przykład, nie wiem, agregowanie wszystkich informacji o fakturach elektronicznych w jakimś panelu klienta i tak dalej. I to są rzeczy dostępne tylko i wyłącznie dla przedsiębiorców. I tu możemy mówić wtedy o pewnej usłudze, która ma większy charakter, czy więcej wspólnego z B2B. Ale z punktu dzisiejszego tematu kluczowa jest intencja, czyli cel zakupu. Zatem podsumowując, na potrzeby dzisiejszego podcastu relacja B2B to relacja firma-firma i mająca co do zasady służyć dostarczaniu usługi lub produktu klientowi, a może nim być zarówno kolejna firma, jak i konsument. Okej, czyli to mamy jasne. Skoro kontekst mamy zarysowany, to przejdźmy do faktów i mitów. Jest ich bardzo wiele, ale ja wybrałem na dzisiaj 5 powtarzających się w niemal każdym projekcie. I zanim przejdziemy już do tych mitów, ostatnio obiecuję zastrzeżenie. Tytuł tego podcastu, tego odcinka może sugerować, że firmy, z którymi pracuję, czy też inne tego typu błądzą jak dzieci we mgle. Ich klienci są niezadowoleni z usługi, czy to sprzedaży. Generalnie przybywam niczym Magda Gessler w spodniach, żeby zrobić obsługowe rewolucje. I nic z tych rzeczy. Po pierwsze, tak jak już mówiłem, są to firmy, które mają kilkunasto, 20 czy nawet 30-letnie doświadczenie. Dalej, wypracowały swoje metody, sposoby na to, w jaki sposób radzić sobie z konkretnymi sytuacjami. Być może nie korzystając z super nowych rozwiązań do obsługi, ale ostatecznie robią to, co jest do zrobienia. Dalej. Wypracowały wspaniałe relacje z klientami. O tych relacjach, na czym one bazują, będę dzisiaj mówić, bo to też jest jeden z faktów albo mitów. Są dochodowe i to jest chyba najważniejsze, ponieważ jakby to jest celem budowania, funkcjonowania każdego biznesu i tu mówimy bardzo często o bardzo dużych pieniądzach. I znają doskonale rynek, zdecydowanie znają ten rynek dużo lepiej niż ja, kiedy ja wchodzę do danej firmy. A teraz zacznijmy w końcu już naszą obsługową wyliczankę. Pierwszym mitem albo faktem jest, no właśnie, jest pewne założenie, z którym ja się spotykam bardzo często i to jest w zasadzie pytanie, które dotyczy nie tylko rynku B2B, również B2C i właściwie od nastu lat, jak wykonuję taką funkcję takiego doradcy czy konsultanta, słyszę za każdym razem takie zdanie. Panie Macieju, ale pan musi zwrócić uwagę, że my jesteśmy specyficzni, że nasza obsługa klienta jest specyficzna, że nasz biznes jest specyficzny i tak dalej. I tutaj zacznijmy od tego, że przyznam rację. Każde przedsiębiorstwo, każdy biznes jest specyficzny. Jest specyficzny specyfiką swoich właścicieli, pracowników, produktu, swojego sektora i tak dalej. I to wynika bardzo często z bańki, w której my jesteśmy. To znaczy, że jeżeli jesteśmy, dajmy na to, w jakiejś tam branży albo funkcjonujemy w ogóle na jakimś ograniczonym zasięgowo rynku, to patrzymy generalnie wokół siebie tak, jakby wszyscy zajmowali się tylko i wyłącznie tym. Postrzegamy na przykład relację taką konsumencką albo tak, jak działają inne przedsiębiorstwa przez pryzmat tego, że no tak, ale my to robimy inaczej, my to musimy robić inaczej, ponieważ no my jesteśmy inni, nasz produkt jest mniejszy, nasz produkt jest większy, dłuższy, krótszy i tak dalej. I to mamy taką jedną rzecz. I teraz w zestawieniu do tego, na przykład weźmy moją perspektywę, czy perspektywę takiego trenera, konsultanta biznesowego i tak dalej, który jest na tym rynku naście, dziesiąt już lat. W każdym roku pracuje z kilkunastoma, kilkudziesięcioma klientami. Każdy z nich jest specyficzny i ja zaczynam w tym momencie jakby łączyć pewne, obserwować pewne powtarzalne się czynności. Pierwsza sprawa to jest taka, że ja widzę, że wszystkie przedsiębiorstwa co do zasady jakby działają dla jednego celu, czyli dla zarobku. Ale teraz przenieśmy się do tego, co nas interesuje najbardziej, czyli do obsługi klienta. Obsługa klienta ma, można powiedzieć, że w ogóle w każdej firmie można podzielić ten biznes, ten obszar na dwie takie części. Jest część handlowa, część sprzedażowa i część obsługowa. Czyli część sprzedażowa to jest ta część, która powinna zidentyfikować potrzeby klienta, przygotować mu oferty, sprzedać i tak dalej. Natomiast obsługa klienta powinna obsłużyć te sytuacje, które tak naprawdę w idealnym świecie powinny pójść bezproblemowo, ale zawsze jest tak, że coś się wydarza. I teraz okazuje się, że w każdej niemalże firmie, jakkolwiek jest to nazwane, jakkolwiek jest zbudowana struktura organizacyjna, to ten model ma taki element sprzedażowy i potem ten element realizacyjny. I tutaj w tym momencie ja widzę, że tak naprawdę obsługa klienta co do zasady nie różni się. To znaczy jest problem, ten problem trzeba rozwiązać. Jest potrzeba klienta jakaś i tą potrzebę trzeba zaspokoić. W związku z tym, czy nasza firma jest specyficzna, czy generalnie składamy się tylko i wyłącznie z samych specyficznych firm, czy z samych sytuacji, różnych sytuacji obsługowych klienta? Co do zasady powiem, że jest to raczej mit. To znaczy obsługa klienta jest bardzo podobna we wszystkich firmy co do zasady, co do celu, co do intencji. Natomiast faktem na pewno będzie to, że może posiadać różnego rodzaju specyficzne elementy, potrzeby, sposoby realizacji pewnych procesów. Te procesy na pewno mogą być bardzo specyficzne, bardzo różne, bo będą bazować na różnego rodzaju uwarunkowaniach. Natomiast właśnie między innymi po to się pojawia człowiek taki jak ja w firmach i pomaga zrealizować, żeby przenieść trochę doświadczeń, czyli skrócić sobie drogę dochodzenia do pewnego rozwiązania, przez to, żeby wytrącić firmy z tej specyficzności właśnie, żeby nie być tą specyficznością, ponieważ zwróćcie uwagę na jedną rzecz, że do tej specyfiki trzeba dołożyć jeszcze jedną rzecz. Robimy biznes to biznes, czyli firma z firmą, ale po obu stronach za tą tą firmą, a właściwie przed tą firmą kroczą ludzie. Dla takiego kupującego od innej firmy my nie jesteśmy jedynym dostawcą najczęściej. Rzadko jest taka sytuacja. Być może nawet nie jesteśmy pierwszym wyborem. W związku z tym nasza specyficzność nie będzie polegała z tym, że my mamy lepsze produkty, lepsze ceny i tym podobne rzeczy, tylko w tym, w jak ta relacja jest ułożona. Teraz dalej idźmy. Ci ludzie, którzy z nami pracują, którzy kupują od nas, czy tudzież sprzedają, korzystają również z usług rozmaitych jako konsumenci. I teraz zwróćmy uwagę, że sektor obsługi klienta najbardziej rozbija się właśnie w sektorze B2C, bankowości, w ubezpieczeniach, w telekomunikacji. To tam są inwestowane największe pieniądze i tam są wprowadzane największe innowacje w zakresie obsługi klienta, tej cyfryzacji, automatyzacji, ale też dbałości o obsługę, o jakość tej obsługi. I teraz co się dzieje? My jako konsumenci zaczynamy wymagać od naszych dostawców biznesowych podobnych rzeczy. Idąc dalej, zaczynamy wymagać tego samego od urzędników, od służby zdrowia i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym te nasze konsumenckie doświadczenia zaczynają się przenosić na inne obszary życia, w tym zawodowe. Skoro tam ja mogę mieć tak prosto, to dlaczego nie tutaj? I nagle ta specyficzność zaczyna znowu jeszcze bardziej padać na pysk. Drugi bardzo często pojawiający się założenie, nie chcę tego nazywać już na tym etapie faktem czy mitem, to czy nasi klienci kontaktują się tylko ze swoimi opiekunami. Ta relacja właśnie taka na linii opiekun-klient jest bardzo ważna, bo oni wiedzą o nich wszystko i w zasadzie to tylko oni mogą załatwić ich sprawę. I tutaj kilka takie zastrzeżenie też organizacyjne, czy może jakby dla tych osób, które nie wiedzą, ci, którzy pracują w tym sektorze B2B, pewnie to potwierdzą. W sektorze B2B najczęściej mamy do czynienia z taką sytuacją, że mamy klientów i ci klienci są poprzypisywani do swoich opiekunów, do jakichś osób. Czy to regionalnie, czy to produktowo, czy to sektorowo i tym podobne rzeczy. I teraz oni realizują swoje potrzeby. O właśnie, jeszcze chciałem jedną rzecz jeszcze dołożyć co do samej definicji B2B. B2B też charakteryzuje się tym, że tam następują pewne niekoniecznie powtarzalne, ale wiele różnych transakcji dotyczących często różnych produktów albo tych samych produktów o różnej wartości w zależności od potrzeb. Czyli niekoniecznie one muszą dotyczyć, mieć charakter taki abonamentowy, do którego jesteśmy prywatnie przyzwyczajeni, tylko na przykład mam do zrobienia jako powiedzmy jakiś wykonawca taką a taką robotę, więc potrzebuję 2 tony betonu, kleju i jeszcze czegoś, a za miesiąc będę robił inną robotę i będę potrzebował zupełnie coś innego albo inną ilość tych produktów. Albo nie będę potrzebował w ogóle, albo kupię to w ogóle jeszcze gdzieś indziej. Dobra, wracamy teraz do naszego opiekuna. W związku z tym mamy teraz taką sytuację, że każdy klient ma swojego przypisanego opiekuna. I powiedzmy, niech ich będzie 100 na jednego opiekuna. Jeżeli wejdziecie do takiej firmy, do takiego działu, dajmy na to sprzedaży, to co zaobserwujecie? Zaobserwujecie tak zwaną bieżączkę, czyli dajmy na to, pojawiają się klienci, klienci dzwonią, pytają, przysyłają zapytania ofertowe i tak dalej. Efekt jest taki, że taka osoba obsługująca takich klientów, czy mająca w swoich portfelach, reaguje, czyli właściwie jest mniej działem sprzedaży, bardziej działem zbytu. Klienci pytają, my dostarczamy im rozwiązanie czy ofertę i ono następnie leci do realizacji. Dalej ci sami klienci bardzo często, jeżeli coś jest nie tak, to właśnie ten opiekun mający być pierwszą linią kontaktu i osobą, która wie wszystko, bo ma dostęp do informacji, a poza tym pamięta po prostu. Jest w stanie nam to wszystko załatwić, popchnąć, przepchać i tak dalej. I teraz co się dzieje? Jeżeli mamy tak zorganizowany system, to się okazuje bardzo szybko, że zaledwie 30, mniej niż 50% klientów, tych aktywnych, tych, którzy mają najzwyczajniej w świecie potrzebę, jest w jakiś sposób zagospodarowana. Zazwyczaj przynajmniej 50% klientów to są klienci, których ja nazywam oni nie generują w relacjach żadnej sytuacji problematycznej. Po prostu tej relacji nie ma. Opiekunowie nie mają czasu na to, żeby do nich dzwonić, żeby kontaktować się z nimi, żeby tą relację budować, żeby budować u nich w ogóle takie skojarzenie, że mogą zadzwonić do nas, do naszej firmy. Dlaczego? Bo opiekunowie są zajęci. I teraz tak, żeby była sprawa jasna. Powiedziałem, że ten element opiekuńczości, czy opiekuna przypisanego do klienta, jest cechą charakterystyczną w sektorze B2B i jest ogromną wartością. I ja to sprawdziłem, czyli przeprowadziłem w bardzo wielu firmach analizę SWOT i zarówno klienci, jak i sami opiekunowie wskazują na to, że ta relacja właśnie, w ogóle sam fakt tego opiekuna, klienta indywidualnego jest postrzegana jako ogromna wartość, jako największa przewaga, czy można powiedzieć ta silna strona w SWOT-ie w budowaniu dla marki, dla firmy i dla klienta i dla samej firmy. W związku z tym nie do końca byłbym tutaj skłonny do tego, żeby krytykować w ogóle istnienie takiego formatu. Ale pomyślmy sobie inaczej. Na czym polega obsługa klienta, bo na tym się skupiamy. Obsługa klienta to jest rozwiązanie problemów, czyli w przypadku, kiedy w B2B najczęściej mamy jakąś formę realizacji zamówienia, to jeżeli podzielilibyśmy sobie tą pracę na część sprzedażową, czyli do momentu złożenia zamówienia i część realizacyjną, czyli tą część, gdzie następuje proces realizacji, wykonania zamówienia, dostarczenia go do klienta, to zaczyna nam się pojawiać taka historia, że w tej pierwszej części handlowiec skupia się na klientach, możliwie na wszystkich klientach, do których ma przypisanie, czyli zwiększamy też jego dostępność. Następnie jest druga jakby strona, mamy pewien zespół obsługi klienta, który ma za zadanie, ja to nazywam, przepychanie procesów. Generalnie procesy realizacji są najczęściej bardzo dobrze poukładane, opomiarowane i tak dalej w firmach. I one w większości przypadków idą automatycznie. Ale tak zawsze jest, że coś pójdzie nie tak. I po to są ci ludzie, żeby tego typu rzeczy najzwyczajniej w świecie przepychać i żeby one się działy. I w tym momencie zyskuje i klient, bo ma szybki kontakt, i zyskuje opiekun tego klienta, bo ma w sumie zadowolonego na koniec dnia klienta i on ma jeszcze więcej czasu na robotę sprzedażową. Więc ja uważam znowu teraz tak, że mitem jest, że tylko opiekun klienta może obsłużyć danego klienta, czy że on zrobi to najlepiej. Nie dyskwalifikuje w tym momencie w ogóle podejścia takiego przypisanie klienta do opiekuna, natomiast raczej szedłbym w tym kierunku, żeby stworzyć strukturę, stworzyć możliwość obsługi klienta, czy obsługi problemu klienta przez zespół ludzi, którzy są do tego przygotowani i tym samym wspierają opiekuna klienta w tej relacji B2B.
Klientomania, ręczymy za słowa.
Obserwacja trzecia to obsługa wymaga specjalistycznej wiedzy. I to jest w ogóle fantastyczna historia, bo w momencie, kiedy zaczynamy już mówić o konkretnych rozwiązaniach, czyli kto powinien pracować w takim dziale obsługi klienta i zaczynamy przygotowywać rekrutację, zaczynamy przygotowywać opis stanowiska pracy, no to pojawiają się takie głosy przede wszystkim od osób, które do tej pory to robiły, czyli handlowców. No, że tu to trzeba wiedzieć, tu jednak trzeba posiadać wiedzę specjalistyczną i że bez znajomości produktów to nie da rady po prostu, bo to jest jednak, jeżeli na przykład osoba opiekująca, taki konsultant obsługujący właśnie klienta miałby zaproponować alternatywne rozwiązanie, alternatywny produkt, no to jeżeli on nie będzie znał tych wszystkich niuansów, że jakieś parametry muszą być zgodne i tak dalej, no to może zrobić wręcz krzywdę klientowi. I to są spostrzeżenia bardzo słuszne. Ale teraz odnieśmy się do tego, co mówiłem przed chwilą na temat opiekunów. My mówimy o procesach. Procesy mają to do siebie, że jest to zestaw pewnych zadań, czynności, pewnych kroków, które wykonujemy jeden po drugim w zależności od sytuacji. Czyli jesteśmy w stanie zdefiniować, że jeżeli się zdarzy coś, to zrób to. Jeżeli nie wiesz, to sprawdź w tym miejscu, tak? I tak dalej, i tak dalej. I teraz taka ciekawostka, którą zauważyłem. Właściwie w 99% firm I to niezależnie od tego, czy jest to firma usługowa w dziale IT, czy jest to, powiedzmy, producent, czy powiedzmy jakiś dystrybutor skomplikowanych, mechanicznych rzeczy, czy stalowych elementów, to w biurze obsługi klienta, czy jakkolwiek nazwiemy tą strukturę, pracują niemal wyłącznie kobiety. Zakładam, że z tego, co ja się orientowałem, nie posiadają wykształcenia kierunkowego właśnie w obszarze, dajmy na to, obróbki metali ciężkich, czy jakkolwiek to się nazywa. One są specjalistami od komunikacji. One się tych produktów nauczyły prędzej czy później. I dokładnie w tym kierunku idę. Nie uważam, żebyśmy musieli mieć świetną, stuprocentową wiedzę produktową, żeby dobrze obsłużyć klienta. Zwróćmy uwagę na przykład na taką matematykę. Możemy mieć różnych nauczycieli od matematyki, możemy mieć świetnych matematyków po prostu, którzy całą tą wiedzę matematyczną mają w małym palcu. Zdarzają się tacy matematycy, którzy potrafią tą matematykę przełożyć na historię, na pewne story, czyli zbudować z tego coś interesującego i coś bardzo użytecznego. I teraz taki miks, gdybyśmy mieli i człowieka, który jest doskonałym technologiem technicznym i tym podobne rzeczy, i jednocześnie był doskonały, jeśli chodzi o komunikację, obsługę klienta, procesowanie i tym podobne rzeczy, to byłoby w ogóle super. Tylko że takie rzeczy niezmiernie rzadko występują na Ziemi. Najczęściej, jeżeli ktoś jest technologiem, to no, nie radzi sobie za bardzo z obsługą klienta, a poza tym no, najczęściej jest osadzony zupełnie w innym dziale i jest tam potrzebny i ma co robić. W związku z tym znowu utworzenie działu obsługi klienta w B2B jest potrzebne po to, żeby też odciążyć tego typu osoby, żeby one nie musiały na przykład tłumaczyć czegoś. My możemy skonsultować się z nim jako obsługa klienta, ale nie powinniśmy wystawiać go klientowi. Takie jest moje przynajmniej zdanie. Więc szukamy zatem, ja zawsze rekomenduję, poszukajmy osób, które będą potrafiły pracować na procesach, będą potrafiły pracować pod presją czasu, dbając o satysfakcję, dbając o KPI-e, bo KPI to jest oczywiście z jednej strony liczba właśnie tych udróżnionych procesów, czy w ogóle procesów, które są zrealizowane w terminie, jak i te KPI jakościowe. W związku z tym też takie argumenty się często pojawiają, że no nikt tak dobrze nie zadba o klienta właśnie jak ten nasz opiekun. No nie, tu jesteśmy w stanie, że im się nie będzie chciało, takie zarzuty czasami padają. Nie, to są osoby, którym też się chce, tylko oni mają inaczej zdefiniowane cele. W związku z tym, podsumowując, obsługa nie wymaga specjalistycznej wiedzy, albo może inaczej, wymaga, natomiast nie jest to warunek konieczny na starcie. Ta wiedza specjalistyczna, ona się z czasem wykształci. Oczywiście ona powinna być wspomożona odpowiednim procesem onboardingu, odpowiednim dostępem do bazy wiedzy oraz, tak jak powiedziałem, przy każdej sytuacji ta wiedza jest rozwijana i nabywana. O, kolejna historia, kolejny, czwarty mit. Od razu powiem, że to jest mit. Nie obsługujemy klienta końcowego. I to jest hasło, które bardzo często słyszę. Tutaj, ponieważ ja mieszkam w Łodzi, tutaj mamy taką dużą hurtownię odzieżową Ptak. Nie, to nawet nie można nazwać hurtownią, to jest hala sprzedażowa, gdzie pracują hurtownie i tam między innymi wiszą takie karteczki. Tylko hurt. Konsumentów nie obsługujemy. I teraz zwróćmy uwagę na tego typu sytuacje. Klienci końcowi, czyli konsumenci, kupują bardzo często markę, czyli produkt nazwany jakąś marką. Zwróć uwagę, że na przykład producenci samochodowi nie sprzedają swoich samochodów we własnych salonach. Przynajmniej w Polsce nie kojarzę, żeby był jakikolwiek salon samochodowy prowadzony bezpośrednio przez producenta. Tym zajmują się dilerzy samochodowi, którzy sprzedają samochody marki ABC pod swoją marką, czyli mają swój salon, dajmy na to BMW, ale tak naprawdę to nie BMW sprzedaje. Analogiczna sytuacja jest ze stolarką drzwiową, analogicznie jest często na przykład z rowerami, może być z różnego rodzaju budowlanką szeroko pojętą i tak dalej. Producenci zajmują się produkcją, nie rzadziej sprzedażą. A jeżeli już sprzedażą, to bardziej do firm, a nie do konsumenta, bo tym zajmują się sklepy, dystrybutorzy właśnie tacy detaliczni. No, w związku z tym pojawia się pytanie, czy taki producent, w związku z tym, jeżeli nie ma w ogóle relacji, nie ma sklepu, czy on obsługuje klienta końcowego? Oczywiście, że tak. Ponieważ jeżeli ja kupuję, dajmy na to, czy to samochód, czy drzwi, czy powiedzmy jakiś inny produkt pod szczególnie jakąś znaną markę, to jeżeli coś pójdzie nie tak, to pierwsze, co ja będę szukał, co ja wpiszę do Google'a, to będzie nazwa tej marki. I teraz co mi tam wyskoczy? I teraz załóżmy, że wyskoczy mi strona internetowa tegoż producenta. W związku z tym ja tam poszukam numeru telefonu i zacznę dzwonić. I teraz pytanie, co ja usłyszę. Jeżeli dodzwonię się, dajmy na to, do biura zarządu prezesa i pani sekretarka mniej lub bardziej uprzejmie to, ale to my się takimi sprawami nie zajmujemy, to pomyślmy sobie, jaką ja jako konsument mam opinię na temat, jakie mam doświadczenie konsumenckie. Mówiliśmy, że jednym z elementów kluczowych dla branży B2B, czy w ogóle dla relacji B2B, jest intencja, czyli cel. W związku z tym, jeżeli, dajmy na to, jestem producentem i ja to sprzedaję jakiemuś wykonawcy, czy wykonawca kupuje ode mnie dany produkt, no to ten wykonawca, powiedzmy sobie szczerze, on nie kupuje go dla siebie, tylko kupuje go po to, żeby zrealizować zamówienie dla klienta końcowego. Czyli ten klient końcowy ma wpływ na to, w jaki sposób ta relacja, można powiedzieć, trójstronna wygląda, chociaż on, ta trzecia strona, czyli konsument, nie funkcjonuje, nie występuje. Czyli to, co jest bardzo ważne, to jest to, żebyśmy patrzyli jako, dajmy na to, taki producent, jakiego typu potrzeby ma wykonawca względem kogoś, kogo my nawet nie znamy. Czyli obsługa klienta tak naprawdę z punktu widzenia takiego wykonawcy będzie bazowała na dwóch zasadniczych elementach, czyli na dostępności towaru oraz na sprawności realizacji pewnych procesów. Czyli jeżeli to nie o to chodzi, że po prostu ten towar musi być na już tu i teraz, ale ten towar ma być, ponieważ jest to element jakiejś większej układanki, dajmy na to budowy domu, jakiegoś remontu, czy jakiejś inwestycji technologicznej. Jeżeli ja tego jednego elementu nie mam, to zaburzam temu klientowi końcowemu, temu konsumentowi albo temu przedsiębiorcy funkcjonowanie. W związku z tym musimy jednak, będąc producentem czy pośrednikiem na różnych etapach całego procesu dostawy, myśleć o doświadczeniach, czy o sytuacji, czy o perspektywie tego klienta końcowego, którego część produktu lub cały produkt może dotyczyć. Czyli zdecydowanie, niezależnie od tego, jakiego typu to jest produkt, nawet producent, czyli można powiedzieć ten pierwszy, jest odpowiedzialny, czy ma relację z klientem ostatecznym, z konsumentem. Szczególnie jeżeli dysponuje, jeżeli sprzedaje, to pod znaną, rozpoznawalną marką. Ostatni mit albo fakt, sami ocenicie, pojawia się w momencie, kiedy na przykład pojawiam się ja albo pojawiają się skojarzenia takiej właśnie zorganizowanej obsługi klienta i wtedy pojawia się: nie chcemy call center, bo nasi klienci tego nie lubią, bo oni sobie cenią taki osobisty, spersonalizowany kontakt, czyli musimy mieć opiekuna klienta. No tak, i tu się pojawiają właśnie takie maski, które próbują nam się skojarzyć z tym, co lubimy, co nie lubimy, oraz nasze przekonania. I teraz pierwsza zasadnicza sprawa to jest to, że tak naprawdę biuro obsługi klienta, które my budujemy, to nie jest call center, które kojarzy się nam z telefonami czy z obsługą klienta indywidualnego. To jest trochę coś innego, chociaż jakby wykorzystane podstawowe procesy komunikacyjne czy podstawowe narzędzia mogą być bardzo podobne czy wręcz takie same. W procesach B2B najczęściej używanym narzędziem są systemy ticketowe, czyli systemy zarządzania zgłoszeniami klientów. Oczywiście potrzebujemy odpowiednie systemy komunikacyjne, przy czym w B2B zauważyłem, że więcej klientów mimo wszystko pisze niż dzwoni, natomiast musimy jednak zabezpieczyć ten kanał telefoniczny. Nie budujemy call center, budujemy bardziej biuro obsługi klienta. Różni się to chociażby sposobem organizacji pracy. Natomiast to jest taki mit, czy takie przekonanie, albo wręcz powiedziałbym obawa, która jest wynikiem obawy pewnych osób, jak będziemy postrzegani. To, co jest bardzo ważne, to jest to, że klienci, których obsługujemy, czyli dajmy na to, że będą to przedsiębiorcy, oni bardziej niż prywatnie cenią sobie, żeby pewne rzeczy były zrealizowane, bo oni też mają swoich przełożonych, którzy rozliczają ich z efektywności realizowanych przez nich procesów. Jeżeli brakuje w pewnym momencie albo informacji, albo wręcz brakuje jakiegoś elementu niezbędnego do zrealizowania całego procesu ich biznesowego, no to w tym momencie jest problem. W związku z tym bardziej niż te relacje, bardziej czy to przypomina telefon, call center czy cokolwiek innego, kluczowe będzie to, czy dany proces będzie sprawny, czy będzie dostęp do informacji, czy będzie dostęp do sprawnego rozwiązywania wszelakich problemów. A oczywiście optymalną sytuacją jest to, że tych problemów nie będzie, tak jak w Amazonie kiedyś panowało hasło the best service is no service, czyli mamy idealną sytuację, kiedy proces jest tak idealny, że po prostu klienci nie potrzebują obsługi. No właśnie, bo obsługa klienta jest na wszelki wypadek, można byłoby powiedzieć, i mniej tych wszelkich wypadków, tym lepiej. Słuchajcie, zatem podsumowując naszą wyliczankę, po pierwsze, obsługa klienta w relacji B2B właściwie co do zasady nie jest specyficzna, to znaczy jest ta obsługa klienta wygląda niemalże w każdym sektorze i w każdym obszarze bardzo podobnie, natomiast na tą obsługę będą mieć wpływ specyfika danego czy to produktu, czy kultury organizacyjnej i tym podobne rzeczy. Także mamy tutaj takie łamane, że jest to z jednej strony mit, natomiast trochę faktów w tym wszystkim jest. Drugą rzeczą, nasi klienci kontaktują się tylko ze swoimi opiekunami, czyli że opiekuni klienta najlepiej rozwiążą problemy tegoż klienta. Dla mnie jest to zdecydowanie mit, tak wręcz nie powinno być, co nie znaczy, że klienci takiego opiekuna z krwi i kości powinni mieć. Po trzecie, obsługa klienta w relacji B2B wymaga specjalistycznej wiedzy. Tak, wymaga, ale będę to traktował to raczej jako mit, jeśli chodzi o etap rekrutacji. To są wszystko rzeczy, których można się nauczyć. Większą kompetencją i trudniejszą kompetencją są kompetencje dotyczące komunikacji, czyli umiejętności pracy z klientami, budowania tej relacji oraz pracy nastawionej na rozwiązywanie problemów. Nie obsługujemy klienta końcowego, to jest czwarty mit zdecydowanie. Wszyscy obsługujemy klienta końcowego albo ponieważ jest to element jakiejś części czegoś większego, z czego na koniec dnia będzie korzystał konsument, czy to w formie klienta takiego transakcyjnego, że on zapłaci, zamówi, kupi, czy tak jak mówiliśmy o naszych ręcznikach papierowych, że po prostu będzie korzystał on jako pracownik. I ostatni, nie chcemy call center, bo nasi klienci tego nie lubią. Jest to zdecydowanie mit. To są przekonania najczęściej i po stronie pracowników, co klienci lubią czy nie lubią. Klienci chcą mieć rozwiązany problem. Po drugie, klienci przyzwyczajeni są już do tych form kontaktu. Natomiast projektując odpowiednie kanały kontaktu i sposoby kontaktu, my szukamy odpowiednich metod na to, żeby były one dla klienta przyjazne, ponieważ jeden z elementów jest też badanie satysfakcji tegoż klienta, ale o tym w kolejnych odcinkach. I tu postawmy kropkę na dzisiaj. Dziękuję, że dotrwałeś do tego momentu. Mam nadzieję, że ten format okaże się dla ciebie z jednej strony praktyczny, z drugiej strony na swój sposób interesujący i atrakcyjny, więc ja jestem gotowy do przygotowywania kolejnych. Daj mi znać koniecznie, czy to w komentarzu, czy w kontaktach na LinkedIn na przykład, co o tym sądzisz, jakie tematy chciałbyś poruszać, a jeżeli potrzebujesz wsparcia w tego typu projektach, skontaktuj się ze mną, kontakt znajdziesz na stronie customerfix.com. Fix jak fixe, czyli od idea fix. Moją ideą jest klient. A tymczasem bardzo dziękuję Ci za dzisiejsze spotkanie i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu.
Subskrybuj podcast Klientomania w swoim telefonie, żeby mieć dostęp do każdego nowego odcinka. Więcej na klientomania.pl.